Ewangelia Jana. To jest jedna z tych ksiąg, które bardzo lubię w Biblii, dlatego, bo ona jest taka filozoficzna. I niektórzy, którzy mnie znają, chociaż nie wiem, jak dobrze mnie znacie, to może wiedzą, że właśnie ja lubię czasami sobie pofilozofować, pomyśleć, pogdybać, a co, jak. Dlatego na przykład przez jakiś czas się fascynowałem tematem czasu, bo czas wygląda się, wszystko wiemy o nim niby, ale jak zaczynamy myśleć, szczególnie, że jestem fanem Star Treka, o podróżach w czasie i w ogóle jak czas działa, dlaczego nie można podróżować w czasie i na przykład takie pytanie, co by się stało, gdyby wszystko na świecie się zatrzymało, po prostu wszystko, wszystkie atomy, wszystko by się zatrzymało i po, nie wiem, 2 latach znowu ruszyło. Czy byśmy zauważyli? Kto by zauważył? Czy jeśli, skoro nikt by nie zauważył, w ogóle czas minął? Czy w ogóle leciał jakiś czas? Bardzo ciekawe pytanie, o które filozofie debatują, jak w ogóle zdefiniować. Czy można powiedzieć, że 2 lata minęły pomiędzy, jeśli nikt tego nie zauważył, się nic nie ruszyło? Tak samo mechanika kwantowa, ale nie byłem niestety na wykładzie Jana Masejady, profesora Jana Masejady. Może następnym razem. To są takie rzeczy, które mnie interesują. Ale też, jeśli mówimy o Bogu, a teraz w czasie Świąt Bożego Narodzenia rozmawiamy dużo o Bogu, to tak samo, jeśli chodzi o Niego. Na przykład jedno pytanie, które mnie zawsze zastanawiało jest, skoro Biblia mówi, że Bóg był przed stworzeniem świata, to sobie próbowałem czasami jako chłopak, może nastolatek, wyobrazić, jak to było sprzed tym. Znaczy, jak to jest, że jest Bóg, a jeszcze nic nie ma. Jakoś nigdy nie umiałem tego ogarnąć, bo zawsze jakoś mimo wszystko zaczynałem od czegoś, a Bóg był jeszcze przecież wcześniej. No i w tym momencie dochodzimy do takiego problemu, że jeśli zaczynamy rozmawiać o Bogu, jeśli zaczynamy, próbujemy Go ogarnąć naszym umysłem, to wcześniej czy później, jak bardzo byśmy nie filozofowali, dochodzimy do granicy, bo Boga się nie da ogarnąć, nie da zrozumieć. Ktoś nawet powiedział w historii Kościoła tak, że jeśli próbujesz zrozumieć Trójcę, to stracisz rozum. A jeśli ją będziesz negował, to stracisz zbawienie, ale swoją duszę to jest inna część, ale tą pierwszą część, jeśli próbujesz zrozumieć Trójcę, zwariujesz, stracisz rozum. No i w tym momencie po co właściwie teologia, po co nauczanie, jeśli nie jesteśmy w stanie Boga ogarnąć? Jak w ogóle się przybliżyć do tematu Boga, skoro nie jesteśmy w stanie Go zrozumieć? Bóg nam powiedział, Bóg już powiedział Izraelitom za czasów Starego Przymierza, że są rzeczy, które my ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć i to jest zachowany dla Niego, ale są rzeczy, które nam objawił i te możemy zrozumieć. Więc czy mamy po prostu wziąć te słowa, które są napisane w Biblii, na tym się skupiać, czy możemy jednak poznać Boga poza czyste słowa trochę więcej? I Nowy Testament nam mówi coś więcej. On mówi, że my możemy poznać Boga i ty nie musisz stać się Bogiem, żeby poznać Boga, bo to by była jedna z logicznych rozwiązań tego pytania, tego dylematu, bo Bóg stał się człowiekiem. I dlatego możemy zrozumieć, możemy poznać Boga w jakimś stopniu, bo On stał się człowiekiem. I o tym właśnie mówi Ewangelia Jana i dlatego przeczytam teraz pierwsze 18 wersetów z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 1-18. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem naciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim donośnie wołając, to o Nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, bo on był wcześniej niż ja. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Jan tutaj mówi coś na temat tego, jak to się stało, że możemy Boga w ogóle w jakimś stopniu zrozumieć, poznać. I chcę zacząć od tego, że w wersecie 18 właśnie jest mowa o tym, przez kogo jest to w ogóle możliwe. Apostoł Jan mówi o tym, że tylko On, jedyny zrodzony Bóg, albo jedyny Bóg w innych tłumaczeniach, On nam objawił Ojca. Tylko Jezus. I w innych miejscach, na przykład w liście do Hebrajczyków, czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, zaraz w pierwszych wersetach czytamy coś podobnego. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatni okres tych dni przemówił do nas przez Syna. Możemy Boga poznać przez Chrystusa. On jest tym ostatecznym, autorytatywnym źródłem wiedzy o Bogu. Ale dlaczego akurat Jezus? Dlaczego akurat ten człowiek, a nie ktoś inny? Musimy jedną rzecz sobie uświadomić, że Jan pisze do Izraelitów. On pisze do ludzi, którzy znali cały Testament. Niektórzy z nich na pamięć, większość z nich częściowo na pamięć, ale wszyscy ogólnie wiedzieli, jaka jest myśl. I szczególnie takie kluczowe momenty. Wiecie, to tak jest, że jeśli znamy coś dobrze na pamięć, to wystarczy tak naprawdę zacytować jedną frazę, jedno, dwa, trzy słowa i już wiemy, jak jest dalej. Na przykład, nie wiem, może znacie tą reklamę? Prać? Tak? Już wiemy, o jaką reklamę chodzi, bo oglądaliśmy ją tyle razy. Prać, ale tylko Polena 2000. I tak dalej. I coś podobnego robi Jan, kiedy zaczyna swoją Ewangelię od słowami na początku. Już każdy Izraelita, który czytał Ewangelię Jana, a do nich Jan prawdopodobnie napisał tę Ewangelię, wie, o co chodzi. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A on tutaj mówi, nie, na początku było Słowo. Na początku było Słowo. I tutaj wychodzi o to, że Jan, który odwołuje się do pierwszej księgi, do Księgi Rodzajów, pokazuje nam, że Jezus jest źródłem życia. W jednym z psalmów właśnie to jest jakby dalej sformułowane i mówi o tym, że to Bóg jest tym, na kogo czeka wszystkie stworzenie, że On da im jeść w odpowiednim czasie. Kiedy dajesz, oni korzystają, kiedy otwierasz swoją dłoń, nasycają się dobrem. Tworzą się jednak, kiedy skryjesz twarz, gdy odbierasz im tchnienie, umierają, obracają się w proch. Dopiero Twój Duch, na nowo posłany, tworzy je i tak odnawiasz oblicze ziemi. I teraz ten obraz, tą prawdę, którą każdy Izraelita wiedział, że to Bóg jest tym, który stworzył wszystko i utrzymuje przy życiu, że On jest źródłem życia. Jan teraz bierze i w tych pierwszych kilku wersetach mówi, że w Nim, w Słowie, w Jezusie było życie. On jest źródłem życia, nikt inny. I ludzie mieli problem, bo kiedy widzieli tego młodego mężczyzny w wieku 30 kilku lat, który chodzi po Izraelu i głosił czasami troszeczkę dziwne rzeczy, inaczej niż większość faryzeuszów, większość rabinów, których znali, to im czasami było ciężko zrozumieć, że ten człowiek, młody człowiek, który nie ma żony i dzieci, nie ma rodziny, nie ma jakiegoś dużej szkoły, że ludzie do niego przychodzą, nie napisał 1000 pism, że on ma być źródłem życia. Na przykład, kiedy przejdziemy w tej samej Ewangelii do 11 rozdziału, to zobaczymy coś podobnego. Kiedy w 11 rozdziale jego przyjaciel, dobry przyjaciel Łazarz umiera, to obie siostry Łazarza przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, gdybyś Ty był, to bym mógł się go uzdrowić. Jan, jednej z nich tłumaczy, wiesz, Twój brat zmartwychwstanie. On mówi, tak, no ja wiem. Na koniec świata, jak już wszystko Bóg zamknie, całą historię, to wtedy on zmartwychwstanie. Mówi, nie. To ja jestem życie, ja jestem zmartwychwstanie. I nawet kiedy on przychodzi do grobu, to oni nadal mówią, ale poczekaj, Jezus. On mówi do nich, Jezus poleci, usuńcie ten kamień. I wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego, Panie, będzie czuć, czyli inaczej, będzie śmierdziało, bo to jest czwarty dzień. Bardzo w skrócie, ktokolwiek z nas będzie mówił te kazanie na ten temat, Izraelici uważali, że dusza jeszcze przez kilka dni jest w pobliżu, ale czwarty dzień to już jest za późno. Jeśli chcesz kogoś budzić z martwych, to w pierwszy, drugi dzień, ale nie w czwarty. Coś takiego nie może żaden prorok, żaden uzdrowiciel uczynić. Tylko Bóg. Jezus mówi, tak, ja wiem, ja wiem, że to jest czwarty. O to mi chodzi. Ja chcę wam coś pokazać. Ja jestem źródłem życia. Ja nie jestem tylko uzdrowicielem, ja nie jestem tylko żywy, jestem źródłem życia. To jest ta jedna z tych prawd, którą możemy się nauczyć. Ale Jan mówi nam więcej. Jezus nie tylko jest źródłem życia, on też jest źródłem mądrości. Mądrości, źródłem moralności, wiedzy, co jest dobre, a co złe. W tym piątym wersecie, w czwartym, przepraszam, jest właśnie w nim było życie, a życie było światłem ludzi. I potem przez kilka wersetów Jan nam tłumaczy to, co znaczy, że właśnie Jezus jest tym światłem, które przyszedł i które ciemność nie ogarnia. Kiedy patrzymy się na Ewangelię Jana, to widzimy regularnie, że ktoś kiedyś fajnie powiedział, że Ewangelia Jana wygląda na to, jakby była napisana jako przedstawienie teatralne. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do pozostałych Ewangelii, to mamy te długie dialogi, gdzie Jezus siada z kimś przy studni, na dachu, w świątyni i rozmawia. Mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy naprawdę Jan myślał o takim przedstawieniu teatralnym, ale bardzo mi się to podoba, że właśnie mamy te długie dialogi i o co zazwyczaj chodzi? Chodzi o to, że ktoś ma poważny problem życiowy i nie wie, jak żyć. I w pewnym sensie albo na głos, tak jak Nikodem, albo po cichu, tak jak kobieta przy studni Jakuba, zadaje sobie pytanie, jak żyć? Jak sobie poradzić w tym życiu? Nikodem, który widzi, że ten Jezus coś ma, ale on ma tyle do stracenia, on ma swoje stanowisko, on jest szanowany, on jest tym nauczycielem Izraela. Jeśli on teraz pójdzie za tym rabinem, to ludzie się zaczną odwracać, będą pukać w czoło, co on robi. A ta kobieta, która ma dużo jakby poważniejszy problem, bo ona już nie ma nic do stracenia i ona w ogóle już nie wie, jak sobie poradzić. Nikt nie chce z nią wychodzić do studni, więc ona w południe przechodzi do tej studni. Wszyscy inni ludzie patrzą się na nią z góry, pogardzają nią, się pytają, jak sobie poradzić z tym wszystkim. Tutaj przychodzi Jezus do jego i do niej. I on mówi im, jak żyć. On jest tym, którym daje odpowiedź. Bo on mówi, że on jest tym, który daje nadzieję. On jest tym, który daje życie. On jest tym, który daje cel. I tym samym daje też priorytety. I ta kobieta przy studni zaraz je przyjęła. Ona odwróciła swoje życie, pobiegła do tej wioski i powiedziała, patrzcie, to jest ten Mesjasz. Ona jedynie jej zadanie już było wtedy mówić innym, być świadkiem, tak jak Jan Chrzciciel, żeby mówić o tym, co Jezus uczynił. Nikodem potrzebował trochę dłużej, żeby dotrzeć do tego i zrozumieć i naprawdę wyjść jawnie z tym, że on jest naśladowcą Jezusa. Ale to Jezus jest tym, który jest źródłem mądrości, który jest źródłem wiedzy, co jest dobre i złe, który daje priorytety i właściwe cele. Ale potem Jan przechodzi do jeszcze tematu, który jest dla nas trochę trudny do zrozumienia. I tutaj tym bardziej musimy sobie uświadamiać, że on pisze do Izraelitów, którzy znali Stary Testament, szczególnie te pierwsze pięć ksiąg w Biblii. Jezus mówi o tym, że Jezus jest pełen łaski i prawdy. I tu musimy naprawdę przeczytać troszeczkę, co się działo, do jakiego tekstu może się to odnosić. Więc pozwólcie, że przejdziemy na chwilkę przez kilka rozdziałów w drugiej księdze Mojżeszowej, księdze Wyjścia. Zaczniemy od 32 do 34 rozdziału. W 32 rozdziale jesteśmy razem z Mojżeszem na górze Synaj. On tam otrzymuje 10 przykazań. To jest tuż po tym, jak Bóg zawarł przymierze z Izraelem. I kiedy on jeszcze jest na górze, to już Bóg mówi, że tam na dole dzieje się coś nie tak. Kiedy Mojżesz z Jozuem schodzą na dół, słyszą okrzyki, debatują, czy to jest okrzyk radości, czy to jest okrzyk wojny. I dość szybko Mojżesz widzi, co się działo. Izraelici, czekając 40 dni na Mojżesza, stwierdzili, że to jest za długo, zrobimy sobie złotego cielca i on będzie teraz naszym Bogiem. A kto brał udział w tym wszystkim? Jego brat, Aaron. Mojżesz jest zdruzgotany. Jego brat, który był posłany przez Boga, żeby mu pomóc w tej misji, żeby Mojżesz nie był sam, bo Mojżesz się bał pójść na tą misję sam. Ten brat Aaron teraz obrócił się przeciwko niemu, przeciwko Bogu i zrobił cielca. I Mojżesz przychodzi do Boga i z nim rozmawia i mówi, wiesz, ty nie możesz mnie teraz zostawić samego, Boże, bo ja sobie z tym nie poradzę. To jest twój naród. Ty musisz pomóc. Bo jeszcze na dodatek w 33 rozdziale czytamy o tym, że Bóg mówi tak. Ja natomiast poślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyków, Amorytów, Hetytów i tak dalej. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Ja nie udam się tam razem z wami. Jesteście ludem twardego karku. Przez to wygubiłbym was po drodze. Bóg mówi, że ja nie mogę być już wśród was, mieszkać wśród was, bo ja bym was zabił, bo wy jesteście grzeszni, ja jestem święty. I Mojżesz na tą myśl jest naprawdę zrozgotany. Mówi, to ja już teraz sam mam prowadzić ten naród? I Mojżesz schodzi na dół i on tam ma taki namiot. To jeszcze nie jest namiot przymierza, ale ma taki namiot, który spotyka się z Bogiem. Czyli w 22 rozdziale o tym czytamy. To jest taki namiot poza obozu, gdzie Mojżesz czasami przychodzi i rozmawia z Bogiem. I potem on przychodzi z powrotem i mówi jeszcze raz, nie. Ty musisz pójść ze mną, bo to jest jedyne, co nas wyróżnia od wszystkich narodów. Ty musisz pójść z nami, nie twój anioł, nie ktoś. Ty musisz pójść. I wówczas Pan zapewnił, Mojżesz, możesz być spokojny, pójdzie z tobą moje oblicze, moja twarz, czyli inaczej ja pójdę z wami. Mojżesz na to, jeśli twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. I on mówi, ja pójdę z wami i daję im wtedy drugie tablicę i daję im też wskazówki, jak zbudować namiot przymierza i to zaraz zrobią. I ten namiot przymierza to jest ten namiot, który będzie stał w środku obozu. Bóg za błaganiem Mojżesza zmienił zdanie, powiedział, dobrze, ja będę mieszkał wśród was, w środku waszego namiotu. Ale zanim to jeszcze powiedział, to pod koniec 33 rozdziału mówi tak, bo Mojżesz zaraz do niego mówi, a czy mogę zobaczyć twoją chwałę? Czy mogę zobaczyć twoją chwałę, skoro jednak jesteś łaskawy i pozwolisz nam pójść z tobą, ty pójdziesz z nami, to czy mogę zobaczyć twoją chwałę? I Bóg powiedział, nie, mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan, ustaw się na tej skale. Gdy będzie przychodziła moja chwała, umieszczę cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu, ale mojego oblicza nie zobaczysz. Czyli w tej całej chwili, gdzie jest mowa o tym, czy Bóg będzie z nimi, wśród nich, czy tylko będzie ten namiot gdzieś na poboczu, gdzie Mojżesz może się będzie spotykał z Bogiem, ale nie w pozostali Izraelici. Wśród tego, że Bóg jednak jest łaskawy, mówi, ja pójdę z wami, jest pytanie o Bożą chwałę, żeby ją zobaczyć. I Bóg mówi, nie. Ty możesz zobaczyć, wiesz, taki urąbek mojej szaty. Taki właściwie już tylko ten blask tego urąbka szaty, kiedy już przejdę. To możesz zobaczyć, nic więcej. I teraz przeczytam jeszcze raz te ostatnie kilka wersetów z pierwszego rozdziału. Słowo zatem stało się ciałem pełne łaski i prawdy. I zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim, dość nie wołając, to o Nim powiedziałem, ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną, był on wcześniej niż ja. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskowości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bóg nigdy nikt nie widział. Wyjawił Go On, jedyny Bóg, który jest w łonie Ojca. Teraz widzimy, jak bardzo dużo jest nawiązań do tego tekstu, do tej historii z drugiej Mojżeszowej. Mojżesz mógł zobaczyć urąbek szaty. Jezus jest ten, który widzi Ojca w twarzą twarz i On przyszedł i pokazuje nam, jaki jest Ojciec. Mojżesz jest ten, wobec którego Bóg mówi, że ja będę łaskawy i pójdę z wami. A Słowo, czyli Jezus jest tym, który, teraz gdybyśmy dosłownie przetłumaczyli, to byłoby tak, że nie zamieszkało wśród nas, ale rozbiło swój namiot wśród nas. Jezus jest tym, który rozbił swój namiot wśród nas. Mimo, że jesteśmy grzesznicy, mimo, że w ogóle nie powinien, mimo, że gdyby się patrzył tylko z perspektywy świętości i prawdy, musiałby nas wszystkich zabić, On rozbił swój namiot wśród nas, bo jest łaskawy. Ale jeszcze dalej, jeśli popatrzymy na 34 rozdział, pierwsze kilka wersetów, to tam jest jeszcze coś powiedziane w 6 rozdziale. Wtedy Pan stąpił w obłoku, 34 od 5 wersetu. Wtedy Pan stąpił w obłoku, oczekujący Go Mojżesz wezwał imienia Pana. Pan zaś przeszedł przed Nim i ogłosił, oto Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Chesed i Emet. Chesed, łaska i miłość. To są dwa możliwe tłumaczenia. Słowo, które ma szerokie znaczenie. I Emet, wierność albo też prawda. A Jezus jest tym, który przyniósł nam łaskę i prawdę. Nic innego Jan tutaj nie mówi niż to, że Jezus jest Bogiem. Jezus jest tym, który nie tylko widział i rozmawiał, tak jak Mojżesz. Jezus jest tym, który jest Bogiem i przyszedł, żeby pokazać nam Ojca. Jezus jest pełen łaski i prawdy. I On jest właśnie łaskawy. I On dlatego, tak samo jak już w Starym Testamencie widzieliśmy, wybacza. Taką samą historię mamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Domyślam się, każdy was zna. Kiedy przychodzą faryzeusze, mówią, złapaliśmy tą kobietę, która zgrzeszyła. Czy ty ją ukażesz tak, jak powinno być? Czy mamy ją ukamienować? I znamy tą historię. Jezus mówi, okej, niech ten, który z was nie ma żadnego grzechu, że nigdy nie zgrzeszył, niech rzuci pierwszy kamień. I kiedy już nikt nie został, bo oczywiście wszyscy byli świadomi, ciekawie zaczynali odchodzić ci najstarsi najpierw, najbardziej świadomi swojej grzeszności. Kiedy już nikt nie został, to został ten jeden, który nie miał żadnego grzechu. I on ją ułaskawił. On powiedział, możesz iść. Tylko już zmień swoje życie, już nie grzesz dalej. Jezus jest tym, który jest łaskawy, bo On jest tym, który jest Bogiem. W liście do Hebrajczyków przed chwilą czytaliśmy już te kilka wersetów, które jest podobnie, ale jeszcze raz nawiążę do tego, bo mamy tam coś, co jeszcze raz nam wskazuje trochę więcej na temat tego tekstu naszego. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. I tam w trzecim wersecie jest tak. On, Jezus, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawej majestacji na wysokościach. Jezus jest tu nazwany jako odblask, jako odbicie Jego istoty. To jest tak, jak może z dziećmi czasami coś w glinie wyciskacie. Widać ten odblask, odcisk. Widać dokładnie, kim On jest. Bo Jezus jest właśnie dokładnym odbiciem Boga. On jest Bogiem i On jest tym, który ułaskawił i który przyszedł. Jest jeszcze jeden ostatni sformułowanie, które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, bo może dla nas jest niezrozumiałe. Ja przyznaję się, że trochę musiałem przebrnąć studiując ten tekst. W 18 wersecie jest takie dziwne sformułowanie. Boga nikt nigdy nie widział, objawił Go On, jedyny Bóg, moim zdaniem to jest lepiej powiedzieć jedyny niż jedyny zrodzony, ale bo niektóre tłumaczenia też tak mają, moim zdaniem to jest lepiej oddaje grecką myśl. Jedyny wyjątkowy Bóg, który jest w łonie Ojca. Boga nikt nie widział. Jedyny Bóg, czyli Jezus, czyli oczywiście tu jest widoczne, że Jezus jest Bogiem. Jedyny Bóg, który jest w łonie Ojca. To znaczy jest w łonie Ojca? To nie chodzi o to, że Bóg jest w ciąży z Bogiem, czy coś takiego. Zazwyczaj my w polskim o łonie zaraz myślimy o kobietach jakoś. Tu jest inny zwrot, który mówi o tym, że Jezus jest blisko Ojca. Mamy w 13 rozdziale ten jeden fragment, który właśnie o tym mówi, że Jan w trakcie wieczerzy leżał po prawej stronie. W niektórych tłumaczeniach jest, że on siedział, że on był blisko. W niektórych jest, że Jan się pochylił i był przy piersi. Bo tak naprawdę łono w greckim i w hebrajskim znaczy wszystko odtąd dotąd. I będąc przy uczcie, jakiejś fajnej, weselnej czy jakiejkolwiek innej radosnej uczcie, leżało się na swoim boku, na lewym. Więc jeśli ktoś był po twojej prawej, przez to, że on też leżał, to on leżył, jeśli się tylko trochę odchylił, przy twojej piersi, przy twoim łonie, przy twoim boku. Czyli kiedy Jan tutaj mówi, że Jezus, który jest Bogiem, leżał w łonie Ojca, to ma na myśli, że On miał to honorowe miejsce zaraz obok Boga Ojca. On jest tym, który przy każdej uczcie w niebie leży po prawej Ojca, spożywa z Nim na najbardziej honorowym miejscu obok Boga Ojca wszystkie uczty. On Go zna, On jest uznawany, honorowany, On jest tym wyjątkowym gościem. A jeszcze na dodatek jest Bogiem. I tu już chodzimy do tego, że jeśli byśmy chcieli to zrozumieć wszystko, to stracimy rozum, bo jest to ciężkie do ogarnięcia. Ale Jezus jest tym, który zna Boga, który jest Bogiem, który przyszedł, żeby nam Go objawić. I przez to, że on nie tylko widział, że nie tylko słyszał, nie tylko rozmawiał jak Mojżesz, ale jest Bogiem, może nam go pokazać w całej jego pełni. Ale jest problem. Bo światłość przyszła i świeci ciemności, ale ciemność go nie ogarnęła. Znowu ciekawe słowo, które niektórzy tłumaczą nie ogarnęła, inne nie pochłonęła, czy nie zwalczyła, nie przemogła. I oba znaczenia są właściwe. Ciemność nie przemogła Jezusa, nie przemogła Jezusa, który przyszedł, żeby oddać za nas życie, ona nie zwyciężyła, ale też ciemność go nie zrozumiała. Kiedy widzimy rozmowę Jezusa z Piłatem, to widzimy, że Piłat po prostu nie ogarnia. Dlatego mi się to tłumaczenie podoba. Ciemność go nie ogarnęła. Ona nie była w stanie ogarnąć, kim jest ten człowiek, który stoi przede mną. Faryzeusze nie byli w stanie ogarnąć, jak to jest możliwe, że ten człowiek takie rzeczy robi. Nawet uczniowie często nie ogarniali, co to jest za osoba, która chodzi z nimi. Ale też ciemność oczywiście go nie zwyciężyła, bo Jezus pokonał śmierć. Ale zaczyna się od braku zrozumienia. Braku zrozumienia, tak jak w 10 też czytamy w wersecie, świat go nie rozpoznał, świat go nie poznał. I teraz pytanie jest, czyli co? Światło przyszło? Jezus przyszedł, objawił Boga i koniec? Świat go nie poznał? Nie. Jest światełko nadziei w 12 wersecie. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, k tym, którzy wierzą w Jego imię. Zostaje więc to jedno pytanie. Co zrobisz teraz ty? Co zrobisz ty z tym, który jest objawiony na kartkach Ewangeliana? Ale może nadal nie ogarniasz, kim właściwie jest ten Jezus? Jak to jest możliwe, że On jest człowiekiem i Bogiem? Dlatego dobrze, że mamy tą całą serię, że będziemy przez następne tygodnie i miesiące rozmawiać o tym, kim jest Jezus. Jako kogo przedstawia nam Ewangelista Jan Jezusa w swojej Ewangelii. I to pytanie będzie co chwilę wracało. Czy ty ogarniasz Jezusa? Czy ty rozumiesz, kim On jest? Że On jest Synem Boga? Że On jest Bogiem? Że On jest ten, który siedzi po prawicy Bożej. Przy każdej uczcie w niebie On jest po prawej stronie. Nikt innego nie ma tego honorowego miejsca. On zna Ojca i On go nam objawia, On go przedstawia. On opowiada nam, kim On jest. On całym swoim życiem go pokazuje, nie tylko kilkoma słowami. Przyjmiesz go? Przyjmiesz ty go, który jest źródłem życia, wiedzy, źródłem łaski i prawdy? Bo być może tak jest, że Bóg wydaje się nie do pojęcia, ale kiedy ujrzysz Go w Jezusie z Nazaretu, to zrozumiesz, że On jest źródłem życia i mądrości, ale przede wszystkim pełnym łaski. Kiedy naprawdę to pojmiesz, to wtedy Bóg będziesz mógł dopiero naprawdę świętować Boże Narodzenie. Już nie tylko w żłobku, ale nawet w tobie. Amen.